Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone, dziś szczególne, bo mamy pierwszy czwartek, też chcemy Bogu dziękować za dar kapłaństwa, chcemy modlić się o nowych świętych, charyzmatycznych kapłanów, o powołania do życia konsekrowanego, tego, które jest dla nas zachętą, wzorem życia ubogiego, tego życia w czystości, życia w posłuszeństwie, posłuszeństwie Bogu, by pełnić, realizować Jego wolę. Kapłan z ludzi wzięty, dla ludu ustanowiony, w tym wszystkim, co odnosi się do Boga. Jezus Chrystus wybrał niektórych spośród wiernych, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludzi. Sam posłany przez Ojca posłał na świat apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie wykonywać swój urząd nauczycielski, kapłański, pasterski. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił właśnie, że kapłan z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony, z jednej strony człowiek pozostający w szczególnej bliskości z Chrystusem, z drugiej, jak każdy, poddany może i jakiejś słabości. Ale przecież Chrystus zechciał, by właśnie przez tych świętych, ale może i czasem słabych, gorliwych, ale może też i trochę ostygłych, udzielana nam była łaska Boża. Niedawno, 2 dni temu, przeżywaliśmy wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya. Ten przepełniony pokorą i prostotą kapłan, niestrudzony spowiednik, to ten, który też pokazuje, jak winna wyglądać miłość do Chrystusa, do Kościoła, kapłana, jakie też winno wyglądać to nasze kapłaństwo powszechne, czyli to nasze uczestniczenie we wspólnocie Kościoła, ale też we wspólnocie ludzi wierzących. Proboszcz Sars nieustannie starał się, uświadamiał wiernym, że kapłaństwo to sakrament dotyczący wszystkich ludzi. W jednym z kazań powiedział: gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana pośród nas. Kto bowiem włożył go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was.
Posyłam was na krańce tego świata, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę.
Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw, czy to będą sprawy osobiste człowieka, czy rodzinne, czy społeczne, ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw po kapłańsku. Wtedy tylko w kręgu tych wszystkich spraw jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą, wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii, owszem, w samym Chrystusie.
To był fragment, ale jeden z kilku, który chciałbym też i w czasie tego naszego spotkania, naszych rozmów zaproponować. To fragmenty z przemówienia do księży zgromadzonych w katedrze w Częstochowie podczas pierwszej pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II, rok 79.
Yeah.
Kapłani polscy mają bowiem swoją własną historię, którą w ścisłej łączności z dziejami ojczyzny zapisały całe pokolenia sług Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych, jakich wydała nasza polska ziemia. Czuliśmy zawsze głęboką więź z ludem Bożym, z tymi, spośród których jesteśmy wzięci i dla których bywamy postanowieni. Myślę, że właśnie w tym sensie kapłani polscy są bardzo mało klerykalni. Nie czują się klanem, a jeżeli się czuli może w przeszłości, to obecnie to w znacznej mierze zanika. Świadectwo wiary żywej, czerpanej z Wieczernika, Ogrojca, Kalwarii, wiary wyssanej z piersi naszych matek, świadectwo wiary ugruntowanej wśród ciężkich doświadczeń naszych rodaków, całego narodu, jest naszą duchową legitymacją. Podstawą naszej kapłańskiej tożsamości. Dzisiaj w Kościele wiele mówi się na temat kryzysu tożsamości kapłana w różnych krajach. Myślę, że ten problem w Polsce istnieje chyba w bardzo małym stopniu. Nie mamy poniekąd tego problemu. Tak się jakoś ułożyły okoliczności historyczne i współczesne, że nie ma powodu do tego, żebyśmy czuli kryzys naszej tożsamości. Wiemy, kim jesteśmy i wiemy, że tacy, jacy jesteśmy, dzięki temu, kim jesteśmy ludziom potrzebni. Czyż mogę przy dzisiejszym spotkaniu nie wspomnieć tych tysięcy polskich księży, którzy oddali życie podczas ostatniej wojny, zwłaszcza w obozach koncentracyjnych? Pozwólcie jednak, że wspomnienia będę ograniczał, chociaż cisną się one i do myśli, i do serca. Powiem natomiast to, że nasze dzisiejsze dziedzictwo kapłańskiej wiary, posługi, solidarności z całym narodem w jego najtrudniejszych okresach, które stanowi jakby fundament historycznego zaufania do kapłana polskiego wśród społeczeństwa, musi być wciąż wypracowywane przez każdego z was i wciąż niejako zdobywane na nowo przez każdego i przez wszystkich. Wiemy, że jest ten szczególny kapitał zaufania społeczeństwa do Kościoła, do episkopatu i do kapłanów. Ale nigdy nie uważajmy, że wobec tego mamy spokój, że to jest sprawa zakończona. Ten kapitał musi być wciąż na nowo zdobywany przez każdego z nas. Chrystus Pan pouczył kiedyś apostołów, jak mają myśleć o sobie i czego mają od siebie wymagać. Powiedział im: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Musicie więc, drodzy bracia, kapłani polscy, pamiętni tych słów i pamiętni dziejowych doświadczeń, stawiać sobie zawsze te wymagania, które wynikają z Ewangelii, które są miarą naszego powołania. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ze stylem ewangelicznego świadectwa oraz społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu. Chrystus żąda od swoich uczniów, ażeby światłość ich świeciła jasno przed ludźmi. Zdajemy sobie najlepiej sprawę z tego, ile w każdym z nas jest ludzkiej słabości. Z pokorą myślimy o zaufaniu, jakie w nas pokłada Mistrz i Odkupiciel, oddając w nasze ręce kapłańskie władzę nad swoim ciałem i krwią. Ufamy, że z pomocą Jego Matki potrafimy w tych trudnych, często nieprzejrzystych czasach postępować tak, ażeby światłość nasza świeciła przed ludźmi. Módlmy się jednak nieustannie o to. Módlmy się z największą pokorą. Módlmy się jako o najważniejszą sprawę.
Drodzy Państwo, zachęcam też do kontaktu, bo z pewnością i my doświadczamy tych wielkich znaków Bożych, patrząc na naszych kapłanów, którzy nam posługiwali, tak jak to mówił święty Jan Wianej, proboszcz z Ars, ten, który jest przewodnikiem pewnie dla wielu w tej swojej prostocie, w tej wielkiej miłości do Jezusa. Z pewnością i Państwo mogą dać świadectwo tego, jak to powołanie rodziło się w waszych rodzinach, bo przecież z rodzin wzięci przez Pana posłani do posługi w Kościele, posługi dla ludu. Czy to życie konsekrowane sióstr zakonnych, czy braci, ojców, kapłanów, to życie kapłańskie gdzieś rodzi się, czy macie też to doświadczenie tych, którzy wam posługują. Wspominaliśmy wczoraj świętego Jana Marii Wianeja, to wielu też, nawet dzieci, prawda, myślą o tym, by pozdrowić, by wzmocnić posługę swojego proboszcza, swojego kapłana, bo dla nich jest wzorem, jest tym odniesieniem tego i tej siły ducha, tego oddania się Chrystusowi, tej gorliwości. Można by właśnie czasem narzekać, ale może popatrzmy. No nawet wiemy o tym, że chociażby święty Jan Maria Wianej patronuje takiemu dziełu duchowej adopcji kapłanów, tak, która zachęca do otaczania modlitwą księży, bo kapłani potrzebują też i naszej modlitwy, takiego przygarnięcia kapłana. Taka dowolna modlitwa wybrana przez siebie, wybranego przez siebie kapłana, nieraz jakoś właśnie tą troską otaczamy, przecież w naszych parafiach, wspólnotach parafialnych, w każdy pierwszy czwartek z pewnością tak jest, kiedy modlimy się, prawda, za swoich kapłanów, czy powierzamy tych, którzy wybrali tę drogę pójścia za Jezusem. Znam takie wspólnoty, które omadlają, nie tylko te wspólnoty seminaryjne, ale te wspólnoty właśnie parafialne, gdzie w każdy czwartek modlitwa za konkretnego, prawda, kleryka, za konkretną siostrę, tą, która wybrała drogę rad ewangelicznych, tej służby Kościołowi, służby Chrystusowi, przez służbę bliźnim. Zapraszam. Telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy. Czekamy też, kochani, na wasze głosy. Kapłani często też i polscy posługują i na misjach, i w różnych wspólnotach, w polskich misjach katolickich. 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Londynu, tu z Ilingu. Chciałabym przytoczyć, jeżeli można, tym razem o siostrach po prostu. Wspomnienie siostry Marii Magdaleny od Chrystusa Króla Niepokalanki, która w latach 39. w 1942 pracowała jako sanitariuszka w szpitalu maltańskim. I tu, gdy weszłam na salę tych najciężej rannych, któregoś dnia po przywiezieniu nowego transportu ze szpitala ujazdowskiego, zastałam tam siedzącego przy łóżku rosłego, dobrze zbudowanego chłopca o jasnych czuprynie, rumianych policzkach. Myślałam, że przez pomyłkę przywieziono go tu na salę, ale skierowanie brzmiało wyraźnie sala numer 5. Uprzejmie więc zaproponowałam, żeby się położył. Odmówił. Powiedział, że woli pochodzić, zapoznać się i porozmawiać z kolegami. Dałam mu spokój. ale spotkawszy doktora, który był głównym chirurgiem na tej sali, zapytałam go, co robi ten dziarski żołnierzyk wśród najcięższych przypadków w szpitalu. Machnął ręką, beznadziejny przypadek, przestrzelone płuca, pocisk utkwił głęboko, zrobili mu resekcję żebra, ale pocisku nie wyjęli. Teraz ropa się leje jak z wiadra. Założyłem mu nowy dren i dużo ligniny. Jak przesiąknie, trzeba zmienić. I co dalej? No, wygnije jedno płuco, potem przerzuci się na drugie i pójdzie drugie. I chłopak się wykończy. Siostra rozumie, w naszych warunkach nie ma żadnej możliwości uratowania. Gdy wróciłam na salę, mniej wesoło patrzyłam na dziarskiego chłopaka. Stwierdziłam, że rzeczywiście opatrunek już trzeba zmienić. Koszula cała przesiąknięta była ropą. Gdy zdjęłam warstwę ligniny, ropa chlupnęła na mnie, jak z fontanny. Wyrzucając dren, za każdym oddechem i rzężeniem wydobyła się ropa z rany, napełniając wkrótce podsuniętą nerkę. Noc spędził na krześle, leżąc, bo trudniej mu było, znaczy na krześle, bo trudniej by było oddychać leżąc. I znów trzeba będzie patrzeć, jak bledną rumiane jeszcze policzki, jak duże, pełne życia szafirowe oczy tracą blask, aż przyjdzie ostatnia chwila konania. Co rano gruntowny opatrunek, wyjęcie drenu, przepłukanie rywanolem. Robię to już sama. Tyle jest innych wypadków wymagających interwencji chirurga. Któregoś dnia przy zdjęciu opatrunku zawadza mi mały blaszany medalik zawieszony na szyi, na sznureczku, cały zalany ropą. Chcę zdjąć, by go oczyścić i z powrotem nałożyć medalik choremu. Ale tu napotykam na opór. Chłopak kurczowo trzyma medalik i groźnym głosem mi zapowiada. Proszę mi tego nie zdejmować. Chcę tylko oczyścić, a potem znów panu założę. Proszę mi tego nie zdejmować, woła jeszcze groźniej. A więc przekręcimy go na drugą stronę, bo tu muszę opatrunek założyć. Widzę, że mój żołnierzyk jest nadal niezadowolony. Biorę jednak medalik do ręki. Zwykła owalna blaszka, na niej wizerunek naszej pani Jazłowieckiej. Aż mnie za gardło chwyciło. Skąd ma pan ten medalik? Przecież to jest nasza pani Jazłowiecka. Ja jestem ułanym Jazłowieckim, a ja wychowanką sióstr niepokalanych Jazłowców. Porozumienie jest natychmiastowe. Ułan naszej pani bierze jej wizerunek do ręki. Do ręki. Jak ona mnie nie uratuje, to nikt mnie nie uratuje. To rzecz jasna. Już razem, bez protestu z mojej strony, medalik przekręcamy w kierunku rany. Jest blisko. Prawie dotyka na ten opatrunek. Bo przecież nikt nie uratuje, tylko ona. Następnego dnia rano jak zwykle opatrunek, ropa leje się, i natrafiłam na opór. Jakieś ciało, które otwór zasłania. Chory zakaszlał i wraz z ropą ukazuje się coś ciemnego. Jeden ruch już wyciągam metalowy pocisk, który tak bardzo te biedne płuca uszkodził. Po założeniu opatrunku niosę triumfalnie doktorowi. Ropa głęboko drąży. Kiedy aż do niego się dostała, to i na wierzch go wyrzuciła, wydobyła opatrunek, trzeba zakładać dalej. Cóż, kiedy na drugi dzień ropy jest bardzo mało, niepokojem.
Pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękuję też i za to świadectwo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Teresa z Torunia. Proszę Ojca, ja chciałabym wrócić wspomnieniami do posługi mojego wujka, księdza Jana Mykowskiego, który razem posługiwał z księdzem błogosławionym, księdzem Frelichowskim w parafii Świętej Marii Panny w Toruniu. Później jego działalność, jego posługiwanie było w parafii Świętego Jakuba, obecnie sanktuarium w moim kościele parafialnym. Ksiądz Jan Mykowski spoczywa w Kowalewie Pomorskim, gdzie był wiele lat proboszczem w kościele Świętego Mikołaja. Poza tym wspominam wspaniałych kapłanów, którzy przybyli z Wołynia. Ksiądz prałat Michał Żukowski, który był kapelanem 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Ksiądz Witold Kowalski, też jest w mojej parafii, spoczywa sługa Boży, ksiądz biskup Przelążek. Miałam osobiście szczęście, że spotkałam błogosławionego księdza Michała Sopoćko, też sługa Boży z Poznania, ksiądz Aleksander Woźny, którego miałam szczęście poznać, bo uczestniczyłam wielokrotnie w rekolekcjach zamkniętych w Zamku Bierzgłowskim. Teraz obecnie muszę powiedzieć, że mamy wspaniałego proboszcza, księdza kanonika w kościele Świętego Jakuba w Toruniu. I także jeszcze wspominam kapłanów, którzy uczyli mnie religii w liceum. To są czasy bardzo odległe, ale w mojej pamięci są, pamiętam o nich. A szczególnie bywam prawie co raz w tygodniu przy grobie księży z diecezji łódzkiej, gdzie właśnie spoczywa ksiądz prałat Michał Żukowski. I też wspominam wspaniałych kapłanów, ojców redemptorystów, których miałam okazję poznać w 1992 roku, kiedy jechaliśmy na pielgrzymkę życia z moim mężem do Włoch. Wtedy był ojciec Marcinkowski, zdaje się, czy Mir Marciniak. Później była pielgrzymka do Paryża, do Francji, do Lourdes w następnym roku. Także w moim życiu bardzo wielu kapłanów poznałam, spotkałam w takich układach rodzinnych w parafii i bardzo jestem szczęśliwa, że możemy się poszczycić, że mieliśmy i mamy w Polsce naprawdę dobrych kapłanów. I życzę wszystkiego dobrego, proszę Ojca. Dumna, że mamy Radio Maryja, że codziennie człowiek może słuchać, że może słuchać mszy świętej, że może się modlić, odmawiać różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego. Ja kończę program Słuchanie Radio Maryja o godzinie 24.
Pięknie. Pani pewnie myślała o ojcu Ryszardzie, tak? Marcinku. Tak,
tak,
też
wspaniały kapłan. Pomość. 3 tygodnie wędrowaliśmy od Wenecji aż na Capri.
Pięknie. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego, proszę Ojca.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jest we mnie kraina przeźroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań, oparta o ciche fale. Tłumy, tłumy
zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc, zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze.
Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi Jadwiga z Bydgoszczy. Chciałam wspomnieć, dziś mija dziesiąta rocznica śmierci ojca Czesława Chabielskiego, jezuity z Bydgoszczy, który w Bydgoszczy spędził ostatnie 40 lat swojego życia. I jeżeli chodzi o mnie i bardzo, bardzo wiele osób, to odmienił ich życie. Był człowiekiem, można powiedzieć, twardym, wymagającym, a jednocześnie nie zasłaniał sobą Pana Jezusa, tak jak mówił, i zbliżał nas do Niego, uformował nas w sposób wspaniały. W 2001 roku trafiłam na pierwsze seminarium odnowy w Duchu Świętym u jezuitów, prowadzone przez ojca Czesława Chabielskiego, i już tam pozostałam. Chcę powiedzieć, że jego takim powiedzeniem było, że jako wychowawca, że trzeba być jak kaloryfer, ciepłym, ale twardym. Miał wielkie poważanie wśród młodzieży i tutaj tylko przeczytam króciutko, bo odszukałam. Po jego śmierci otrzymałam taki obrazek i tam było podane wszystkie jego zasługi. Był katechetą, duszpasterzem akademickim, opiekunem klubu inteligencji katolickiej. Prowadził seminaria odnowy w Duchu Świętym, także wśród więźniów. Był moderatorem ruchu Światło Życie. Pierwsze rekolekcje odprawił w Krościenku u boku księdza profesora Franciszka Blachnickiego. Od 1977 roku budował ośrodek w Suchej na Pomorzu. Ten ośrodek funkcjonuje do dzisiaj. W organizowanych przez niego oazowych rekolekcjach uczestniczyły tysiące młodych ludzi, nie tylko z Polski. Wspaniały człowiek, kapłan i spowiednik, duchowy mistrz kilku pokoleń bydgoszczan. Naprawdę spotkanie z nim odmieniło moje życie. Modlę się za jego duszę codziennie i wszyscy, którzy mieli okazję się z nim spotkać, nawet mój syn, który spotkał go tylko dwukrotnie w jakichś takich okolicznościach, no bardzo takich, co znaczy widział się z nim bardzo krótko z nim rozmawiał. Do dzisiaj, jeżeli jeździmy na cmentarz, to zawsze idzie ze mną na grób ojca Czesława i zrobił na nim ogromne wrażenie. Charyzmatyczny, wspaniały kapłan. Niech spoczywa w pokoju. Dziękuję. Chciałam dać to świadectwo, że to człowiek naprawdę wspaniały, wspaniały kapłan.
Bardzo dziękuję Pani Jadwigo, bardzo dziękuję. Bóg zapłaci. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam ojca Grzegorza Maria z Warszawy. Jestem wzruszona, bo tak pomyślałam, no dwa dni temu obchodziłam 70. urodziny i tak robiłam podsumowanie życia i myślałam też o kapłanach, którzy mnie prowadzili i tak, ale chciałam ojca na początku spytać, kto to śpiewał tak pięknie, ten sam pan lub kapłan, który ten stary krzyż, ten tylko inna pieśń, też tak pięknie śpiewał na początku, pierwsze...
To właśnie był Karauda, tak jak stary krzyż, to ta pieśń...
Jeszcze raz...
Karauda śpiewał to, tą pieśń.
Bardzo, no po prostu jak śpiewa, to tak jakby się modli, no piękne. Tak. To jest to jedno. Ojcze, więc robiłam, myślałam, ale przede wszystkim chciałam podziękować za tych, za kapłanów w Radio Maryja, za to, za, no wszystkich z ojcem dyrektorem na czele i ojcu bardzo dziękuję i ojcu Benedyktowi, ojcu Grzegorzowi i żebym nie pominęła kogoś i no ojcu Dawidowi, dopiero się do niego przekonuję i jeszcze, no żebym kogoś nie zapomniała, to od niej zacznę. Natomiast ci, co mnie prowadzili, to pierwsza parafia to była Najświętszego Zbawiciela i tu już sobie wypisałam, że ksiądz Błachny, którego nazywaliśmy Kwiatuszek. Nie wiem dlaczego, tak nie to, że przezywaliśmy, ale był cudowny katecheta i doprowadził nas do Komunii Świętej. Ksiądz, bo chrzczona byłam u Świętej Barbary i nie wiem, który kapłan mnie chrzcił i muszę to kiedyś zbadać. Ksiądz Mirecki, który potem był w Rzeżniu, już nie żyje. Ksiądz Czesław Malinowski, mój cudowny ksiądz z Łowicza, który śpiewał nam Boli mnie noga w biedrze, ale nie na śpiewaniu kończył i nie zaczynał, tylko cudownie nas prowadził. Ksiądz, a teraz, to znaczy później ksiądz prawat Tadeusz Kot, który tu na Saskiej Kępie, zresztą nie tylko, bo w parafii był też w Śródmieściu i cudowny, był tutaj proboszczem, a to przedwojenny taki ksiądz, bardzo cudowny ksiądz, który już nie żyje też. Na to, przepraszam, tak się kłamiam, wzruszam się i już kończę zaraz. A obecnie chciałam też wspomnieć tych, którzy jakby wróciłam do tego klimatu, jakby, który w dzieciństwie czułam, to tego bezpieczeństwa i cudownych kazań w kościele Miłosierdzia Bożego przy Ateńskiej. Jest to ksiądz proboszcz Andrzej Dybek, ksiądz Cezary Szałkowski i ksiądz, który pojechał teraz do Gruzji, nie pamiętam jak się nazywa, i drugi nowy ksiądz, taki niby groźny, ale cudowny też. I tam odnalazłam pewien już na stare lata to, co czułam w dzieciństwie. No nie wiem dlaczego i dzięki Bogu, że Pan Bóg mnie tam zaprowadził. I jeszcze chciałam wspomnieć, przepraszam, biskupa Kruszewskiego, który był na Kamionku. Cudowny kapłan, który tak jakoś, nie wiem, był przed moją operacją, tam poszłam i prosiłam go o modlitwę wiele lat temu, on już nie żyje i też tak mnie natchnął taką jakąś ciepłem. I ilekroć ich wszystkich o nich myślę, to po prostu jestem wdzięczna, że takich ludzi, takich kapłanów spotkałam i teraz spotykam tu w Radiu Maryja na swojej drodze, bo w tym zamęcie tego świata, ojcze, ja się gubię i no gdyby nie Pan Bóg i tacy kapłani, a to ja już po prostu nie wiem, po co ja żyję, to grzeszę teraz. I na końcu chcę powiedzieć, że dzisiaj jest rocznica Rzezi Woli. I ja pojechałam tam, bo mimo deszczu uczestniczę w tych marszach, ale dziś to przyjechałam do tego szpitala wolskiego, gdzie Niemcy weszli po południu i weszli sobie do gabinetu dyrektora, zabili dyrektora szpitala, zabili kapelana i właśnie nie wiem, jak ten kapelan się nazywał, ale za niego też się modlę i zabili jeszcze doktora Zeylanda. I stanęłam przed tym szpitalem, pod pomnikiem takim z lampkami, myślałam o nich. Potem koło tych ofiar, które tak zginęły i na pewno wśród nich byli także księża. I po prostu tak zakończyłam dzień, a tu nagle mogę powiedzieć ze wzruszeniem, podziękować za takich kapłanów, których nie wszystkich przecież wymieniłam. I bardzo serdecznie chciałam, no nie, modlę się za nich, a oni niech za mnie się modlą, żebym jakoś dotrwała i może gdzieś tam się modlą i poza tam gdzieś, ale i teraz, żebym dotrwała jakoś, bo jestem zagubiona w tym świecie, w tej światowości i jakoś już nie pasuję do świata. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, ojcze.
To najlepszego, pani. Pani Mario, i proszę nie ten, proszę nie podupadać na duchu.
No podupadał.
Nie podupadać.
Ale nie mogę, oczywiście, bo to grzech. No wszystkiego dobrego. Przepraszam, że tyle czasu zajęłam i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Nie przepraszać, czynić co trzeba. Tak można by zacytować, zostawili wszystko i poszli za nim. Jezus wskaże, co robić, gdy będzie w sercach swoich wybranych, więc też my staramy się, żeby Jezus był w naszym sercu, stąd też może i często zachęta na naszej antenie do czytania Słowa Bożego, byśmy wsłuchiwali się w głos tego, który nas powołał do życia, który zapragnął nas na tym świecie, który też każdego wezwał po imieniu do wspólnoty małżeńskiej. Dziś jak gdyby zwracamy uwagę na tą wspólnotę Kościoła i powołania do życia konsekrowanego, kapłańskiego. Pierwszy czwartek to modlitwa o powołania. Święty Jan Bosko, też wielki człowiek, taki przewodnik dla młodego pokolenia, który widział wiele zagrożeń i starał się nieustannie pracować, służył im całym sobą. On był przekonany, że co trzeci chłopiec, tak nawet mówił, ma powołanie kapłańskie. Nie jest ono jednak zrealizowane z powodu rozmaitych przyczyn, i zewnętrznych, i wewnętrznych. Czasem tak myślimy, że w wielu krajach spada, może zwłaszcza w Europie, spada ilość powołanych. No ale cały czas właśnie modlimy się o tę wrażliwość i staramy się też w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te serca były wrażliwe, żeby były otwarte na to wołanie Chrystusa, by poszli za Nim razem z rybakiem Piotrem i tyloma innymi powołanymi. Jezus zachęca do modlitwy, by Pan żniwa posłał robotników na żniwo, więc się modlimy właśnie też i dzisiaj. Może czasem się źle modlimy i dlatego nie otrzymujemy tyle, ile by było trzeba. Na glebie dobrej i ufnej modlitwy z pewnością wzrosną powołania. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, pragnę po grzeczności w imię Boże w ten pierwszy czwartek miesiąca złożyć modlitwę do Pana Jezusa, dobrego pasterza, za moich ojców franciszkanów z Gniezna, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i za drugiego księdza Jacka z Warszawy, który tak niestrudzenie, pełen poświęcenia posługi kapłańskiej udziela się wśród dzieci chorych i cierpiących. Czy mogę złożyć krótką modlitwę?
Bardzo proszę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Boże nieskończonego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, jeszcze pragnę do tej modlitwy, jak po grzeczności mogę poprosić o pieśń maryjną pana Jacka i Janusza Kieroka, o pieśń maryjną w intencji tych wszystkich drogich kapłanów.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju.
Matko, dzisiaj wierzyć, kto pomoże, kto zrozumie. Wiek XX zniszczył miłość, tylko Ty dziś kochać umiesz.
Komu ufać, jak nie Tobie? W Twoje dłonie wszystko złożyć. Świat zawodzi, Ty
nasze serca. Niech się miłość w nich obudzi, niech się uczą Ciebie kochać, a przez Ciebie wszystkich ludzi.
By znów radość zagościła, gdzie jej kiedyś brakowało, by dla Ciebie dobra matko każde serce zaśpiewała.
Chcę Cię kochać, chcę zawierzyć wszystkie życie.
Drodzy Państwo, przed chwileczką ta modlitwa, ale wcześniej pani Maria też wspominała o tym, co działo się podczas powstania warszawskiego. Pomyślmy o tym, ile niewiast, a szczególnie konsekrowanych, właśnie zgromadzeń zakonnych podjęło ofiarę, służbę, szczególnie siostry zakonne. Mało się często o tym mówi, akurat jesteśmy w tym okresie, ten czwartek, w te sierpniowe dni, kiedy wspominamy ten dramat siostry wizytki, 325 sióstr, Urszulanki Szare, 340 franciszkanki rodziny Maryi, 365. Popatrzmy, jakie też są to liczby i to zaangażowanie bardzo konkretne. Siostry Felicjanki, Niepokalanki, Elżbietanki, tu ponad 400, sługi Jezusa i Szarytki, to ponad 400 sióstr, które się angażowały. Później kolejne Samarytanki, Honoratki, Benedyktynki, Sakramentki, to też wspólnota blisko redemptorystów na Pieszej, na Nowym Rynku w Warszawie, Marylki, Dominikanki, Franciszkanki od Cierpiących, Obliczanki, to wszystko też cyfry powyżej 100, 200, Pasjonistki, Ósemki, to Zmartwychwstanki, Franciszkanki Służebnicy Krzyża, Westiarki, Urszulanki Rzymskie, Nazaretanki, które bardzo świadomie podejmowały to, znając konsekwencje angażowania się w tę pomoc, w to, co czynili warszawiacy. Wiele zginęło, niektóre przeżyłyby też dać tego świadectwo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Adam Szymański z Warszawy. Proszę ojca, mnie bardzo miło słuchać wypowiedź pani Marii, bodajże Sasek z Warszawy, z Saskiej Kępy, mówi często o biskupie Kraszewskim. Ja i moja rodzina z biskupem Kraszewskim znała się 55 lat. Ja byłem wtedy jeszcze malutki chłopczyk, prawda, miałem 2 lata, kiedy mama się tu do Warszawy sprowadziła z czwórką dzieci. I naprzeciwko naszego domu prawie był dom państwa Kraszewskich, prawda? Do ministrantury namówiła nas matka biskupa Kraszewskiego, pani Olimpia Kraszewska, a ojciec miał Józef na imię Kraszewski, prawda? I służyłem w ministranturze, byłem gdzieś jakieś około 15 lat. Oczywiście nigdy biskupa Kaszewskiego nie widziałem bez sutanny. Kontakt mieliśmy bardzo dobry. Mieszkał na Kamionku, ale zanim na Kamionek się wyprowadził, prawda, to bardzo często przyjeżdżał do matki, prawda, tu na placówkę, to jest osiedle placówka, ten domek jego stoi do chwili obecnej. Jego rodzinny dom stoi do chwili obecnej, prawda? Także kontakt miałem bardzo dobry i bardzo rodzina biskupa Kaszewskiego i biskup Kaszewski, przyjaźniliśmy się z moją rodziną, z moimi rodzicami i z państwem Głuszaków, którzy też mieszkali na osiedlu placówka. To był kapłan naprawdę z powołania. I to był, bym powiedział, no, takie słowo, taki bardzo szanowany, taki piłpilek prymasa Wyszyńskiego. Gdy prymas Wyszyński odchodził z tego świata, wręczył biskupowi Kraszewskiemu swoją sutannę i piękny, duży pierścień. Ja ten pierścień odwiedzałem biskupa Namiodowej tutaj, prawda, w kurii biskupiej. Oglądałem, miałem w ręce biskup Kraszewski, mówi, zobacz, to dostałem, prawda, od prymasa w darze, prawda, który już odchodzi, który już ma odpowiednie lata i tak dalej. Także bardzo moja rodzina i ja również ceniłem. A biskup Kraszewski był takim biskupem bardzo maryjnym. Napisał tą piękną, piękna jesteś jak słońce, jasne jak blask księżyca. To jest tekst biskupa Kraszewskiego. I chcę tylko jeszcze to powiedzieć. Chyba umknęło. Nie umknęło, już mi się przypomniało, że data śmierci biskupa Kraszewskiego jest niezwykle łatwa do zapamiętania i bardzo ciekawa. 4.4.2004 godzina apelu Jasnogórskiego. Ja jeszcze byłem, że tak powiem, na imieninach, prawda, u biskupa Kraszewskiego, to był 19, bo miał Zbigniew Józef, po ojcu drugie miał, ojciec był Józef i na drugie imię miał Józef. I to był, byłem 19 marca, a 4, tam troszkę więcej jak 2 tygodnie później, zmarł biskup Kraszewski. Oczywiście bardzo dużo ludzi było na pogrzebie i jest pochowany na Powązkach, na starych Powązkach wraz z rodzicami, na których pogrzeby też byłem. I ojca Józefa Kraszewskiego, biskupa, i pani Olimpii Kraszewskiej, również matki biskupa Kraszewskiego. Często jak bywam na Powązkach, to o ten właśnie zawsze idę taką drogą, prawda, żeby o grób biskupa Kraszewskiego, że tak powiem, no, otrzeć się i pomodlić się, prawda, i akowcy bardzo ładne zrobili tam pomnik i tam jest napisane, prawda, że właśnie, że nie, kawałek historii pani Kraszewskiej, o panu Kraszewskim, czyli rodzicach, i o biskupie Kraszewskim. Także ja bardzo, że tak powiem, nie tylko jestem emocjonalnie i duchowo związany i w swoich modlitwach za rodziców, jak się modlę swoich, prawda, swoich nauczycieli, znajomych, to zawsze pamiętam właśnie o biskupie Kraszewskim, ale i o jego rodzicach. A panią Marię z Warszawy bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jest mniej więcej podobnych lat. Ja też nie przystaję do tego świata, niestety, dlatego że on depcze wartości, z którymi to wartościami żyli moi dziadowie, ojcowie i ja również. I to, że tak powiem, niszczenie tych wartości, to odwracanie, ten relatywizm taki pojęciowy i moralny, który niestety przekręca do góry nogami te wartości, których wyrastały całe nasze pokolenia, krótko mówiąc. Cała nasza tradycja się wywodzi z religii chrześcijańskiej, katolickiej i tak dalej. A jeszcze tylko na marginesie, proszę czcigodnego ojca, nie wiem, czy mnie ojciec pamięta, czy kiedy będzie ojciec miał dyżur nocny?
Jutro.
No proszę ojca, mam taką trudną sprawę, niesamowicie, przepraszam, bo ja jestem, jak kiedyś miałem tą audycję o Norwidzie, tam nie wiem, czy ksiądz ojciec pamięta, pierwszą, bodajże to było 2004 rok, czy coś takiego. I mnie taka tragedia ogromna spotkała. Jestem już pan Rotkiewicz, nie żyje, który był ze mną wtedy w Toruniu, mówił o Norwidzie. Potem za 3 lata była kolejna audycja o Norwidzie, też byłem. I obydwie były nagrane te audycje i dostałem kopię. Ale mnie dotknęła ogromna tragedia, bo mnie spalili w listopadzie zeszłego roku. Wszystko się spaliło. Ja bym chciał, pierwsza sprawa, że proszę ojca, nie wiem, czy teraz można podać telefon, bo nawet z komitetem nie mam kontaktu ze członkami komitetu, bo spaliło się dokładnie wszystko, ja zostałem w stroju kąpielowym.
Ja sobie prostu zapisałem, panie Adamie, telefon, ja zadzwonię do pana.
Dobrze, dobrze. Szczęść Boże do usłyszenia, ojcze.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dziękuję Bogu za każdego kapłana na swojej drodze życia. Tak przysłuchując się tutaj, przypominają mi się od razu moi poprzednicy, tych, którzy się wypowiadali, właśnie kapłani, tak cenni jak po prostu diamenty, ci, którzy teraz jeszcze są, a ci, którzy już odeszli. Dzięki nim rozwijałam się jako właśnie młoda dziewczyna, duchowo uczestniczyłam w pielgrzymkach. Potem jako już żona i mama też przybliżali mnie do Boga, przybliżają nadal, pogłębiam prawdy wiary właśnie. Prostuję swoje myślenie, błędy być może właśnie wychowawcze też w stosunku do dzieci, całe moje życie. Także kapłani odgrywają w moim życiu olbrzymią rolę i wspominam, jeśli mogę, z imienia tutaj księdza Karola Wilczyńskiego z parafii świętego Józefa w Dziwnowie, kiedy no, sprzed ponad 10 lat mieszkaliśmy nad morzem. Wspominam księdza Radosława Kluskę, który tu w Pomorskiem jest nadal, wspaniałego kapłana, księdza obecnego proboszcza Wiesława Szablę, również kapłana, który ma taką charyzmę i bardzo dużo wnosi moje życie duchowe, ojca Polikarpa Nowaka z OFN, to ojcowie Franciszkanie, Watykan, który też przypadkowo się spotkaliśmy, a nigdy w życiu nie zapomnę tego ojca, ile zmienił w moim właśnie myśleniu, takim potocznym kobiety, matki, gdzie różne problemy się tak nawarstwiały i trafiłam na pielgrzymkę i poznałam właśnie tego wspaniałego ojca. Ojca Tadeusza również, Rydzyka, którego poznałam już z mężem i z dziećmi. Też bardzo z tego się cieszę, z tego spotkania. Nie zapomnimy go. Spotkanie takie w radio również. I też, no nie ma przypadku, powiedziałam przypadkowe, a tutaj też nie było jednak przypadkowe, bo nie byliśmy umówieni z ojcem, a spotkaliśmy się na Różańcu właśnie telefonicznie umówionym przez panią właśnie z ojcem Tadeuszem. Więc też takie osobiste spotkanie. Zupełnie inaczej, kiedy można swoje problemy właśnie powierzyć, poprosić i porozmawiać z kapłanem, który rozumie, jest pośrednikiem po prostu i zdaje sobie z tego sprawę, ile wnieśli kapłani właśnie, ojcowie zakonni, moje życie osobiste, takie duchowe, których nigdy nie zapomnę, również tu świętej pamięci ksiądz Kazimierz Wasilewski z Malborka udzielał nam ślubu. No, ksiądz, którego kazania do tej pory w sercu gdzieś, jego krótkie nawet słowa się nosi. Człowiek się na przykład umiera, człowiek rodzi się po to, żeby umrzeć. Takie hasło, które może kogoś przerazić. No właśnie, i jeszcze ksiądz Henryk Liszewski, również świętej pamięci. Wspominam i modlę się do tych kapłanów, za tych kapłanów, przepraszam, bo tu kazania również były takie, że tłumy, prawda, na tę mszę przychodziły, żeby posłuchać lub pójść do spowiedzi właśnie tego kapłana. I tak czując właśnie niedosyt, szukałam dalej i miałam taką motywację, nawet większą, bo powołanie być może, ale już jako i żona, do pieszych pielgrzymek, żeby na Jasną Górę jednak pójść i zanieść swoje troski, problemy takie doczesne, wydaje nam się właśnie. Tu mówiąc jeszcze tak, odnosząc się do poprzedników, ja też jakby nie przystaję do tego świata, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam w moim środowisku takiego wsparcia z każdej strony, a wręcz odwrotnie, tak? Jeśli chodzi o sferę wiary, to jest właśnie dzisiaj takie znamienne w wielu, wielu środowiskach zawodowych, w moim również. Ale nawet cieszę się z tego, że nie przystaję, nie tęsknię. I nie jestem ślepo zapatrzona właśnie w to, co media niosą i to, co jest lansowane. Chociaż najbardziej teraz uderza to właśnie w młodych, młodszych ode mnie, młodzież, moje dzieci, najstarsze na przykład.
Dlatego myślmy o tym, jak to jest, żeby nawet w rodzinie starać się wpajać to, żeby przylgnąć do Słowa Bożego. Ono na pewno też będzie działało. Ono nam będzie chlebem powszednim, prawda? Czy może być chlebem powszednim? My też tak, można powiedzieć, wtedy będziemy rozeznawali, czy poznawali Ojca. Bo jak rozmawiamy ze sobą, prawda, to my przez słowo poznajemy siebie, uzewnętrzniamy, nawet mówimy, że kochamy siebie nawzajem, że nam zależy. No to dzięki Słowu Bożemu też mamy szansę, żeby usłyszeć głos Boga pośród tego świata, który no bardzo często widzimy, jaki on jest. Więc żeby nie walczyć, ale dawać świadectwo, no możemy dawać, jeżeli znamy Ojca, jeżeli poznajemy Boga, wtedy możemy dać świadectwo i co więcej, jesteśmy przekonani, że jesteśmy we właściwym miejscu, na właściwej drodze, właściwie rozeznajemy, bo cały czas mamy kontakt, pozwalamy, żeby Bóg mówił do nas, prawda, do nas, do mnie, do jako kapłana, do Pani, jako żony, matki, żeby też być tymi, którzy jakoś pośredniczą nawet temu młodemu pokoleniu. Zawsze można przypomnieć, prawda, synu, córko, z taką wielką miłością. Nieraz się musimy spierać z tymi wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, nie tylko w naszym życiu, ale w życiu Państwa dzieci, prawda, czy młodzieży, której jakoś staramy się też towarzyszyć.
Tak. To na zakończenie, Ojcze, tylko chciałabym wierszem zakończyć moją wypowiedź.
Proszę.
Tak? Panie Jezu, dzięki Ci za kapłańskie serca czyste, za to, że łaską Twoją chronisz i prowadzisz kapłanów, o Chryste. Niech Matka Boża płaszczem otula wszystkich kapłanów na każdy dzień ich posługi. Wierzę, ufam, pamiętam, czuwam. Katarzyna Pomorskie.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie się Józef z Monachium. Ja tutaj do audycji właśnie też w tej sprawie, ponieważ od wielu lat tutaj próbuję na terenie monachijskim walczyć z takimi opiniami na temat kapłanów, no, które są bardzo niesprawiedliwe, niesłuszne i wręcz przypominają początki XX wieku. Totalitaryzmy i sowiecki, i hitlerowski. O co mi chodzi? Po prostu zdarza się, że są kapłani, o czym wszyscy wiemy, którzy no, zgrzeszyli, popełnili jakieś czyny niegodne, ale co mnie bardzo przeraża i oburza, jest kwestia generalizowania tego i po prostu sprowadzenia tego na wszystkich kapłanów, tak jakby każdy kapłan, każdy ksiądz, każdy ojciec zakonny był podejrzany. Poza tym sprawy osób czy kapłanów, którzy zmarli. Na przykład ksiądz Prawa Jankowski, po prostu osoba zmarła, tak? Ktoś wysuwa oskarżenia. Normalnie w tak zwanym demokratycznym państwie prawa, o którym wszyscy tutaj trąbią, no głównie Platforma Obywatelska i nowy prorok, który się pojawił w Polsce, pan Tusk, no, czyli po prostu kierowanie się zasadami państwa prawa, każdy człowiek ma prawo do obrony, a tutaj po prostu wynika z tego, że samo oskarżenie jest jakby wyrokiem. Po prostu w stosunku do kapłanów stosuje się zupełnie inne zasady oceny niż w stosunku do innych ludzi. Pamiętam, jakaś Gazeta Wyborcza broniła tego swojego tam słynnego psychologa Samsona, który był rzeczywiście podejrzewany i oskarżony i skazany za pedofilię. No i potem tam broniono, wysuwano argumenty, a że tak, że taki niewinny i tak dalej. W stosunku do kościoła i do kapłanów stosuje się zupełnie inne kryteria. Mnie to po prostu przeraża i próbuję z tym walczyć, ale to jest, zaczyna być powoli walka z wiatrakami. To, że nawet w firmie, w której pracuję, no nie powiem w której, bo nie powinno się to mówić, ale już wprowadza się zasady, na przykład wręcz przykaz używania języka gender. Ja to oczywiście odrzucam i powiedziałem dlaczego. Na podstawie artykułu 5 Grundgesetzu niemieckiego, czyli sprawy zasadniczej jest wolność słowa. Poza tym język kształtuje się latami po prostu. To nie jest tak, że język się po prostu narzuca komuś. Wszyscy już o tym wiedzą, nawet we Francji czy w Niemczech, tym niemniej się narzuca tak zwaną głupawkę, bo ten język po prostu nie ma najmniejszego sensu. To jest jakiś sztuczny twór. Ale najbardziej po prostu mnie przeraża właśnie ten atak na kapłanów. Miałem wspaniałych kapłanów w życiu. Mój proboszcz w Gliwicach, w Żernikach, ksiądz Ludwik Buczkowski, z Lwowa pochodzący, który wiele mi pomógł. Ksiądz Franciszek Płonka, byłem długie lata ministrantem i aktywnym członkiem DA Świętej Anny w Krakowie, u księdza Franciszka. Znam też oczywiście ojca Tadeusza Rydzyka i dzięki niemu też kiedyś wjechałem na spotkanie z TZ. Spotkałem kiedyś w Norymberdze, jak był. Po prostu jest wielu wspaniałych kapłanów, biskupów, natomiast atmosfera, którą się tworzy, no mnie przeraża i zastanawiam się, jaki jest sposób na to, żeby z tym walczyć, bo to mi właśnie przypomina te lata, początkowe lata XX wieku, że po prostu wzięto tutaj jakoś taką ofiarę, tak jak u Sowietów to byli kułacy, u Niemców Żydzi, no teraz oczywiście kościół i kapłani trzeba zniszczyć, tak, natomiast tak zwane LGBT to jest taka jakby herrenrasse w tej chwili. Nie wolno w ogóle słowa krytycznego o ich przestępstwach pedofilskich powiedzieć, nie wolno nic powiedzieć, bo człowiek się naraża na jakieś niesamowite konsekwencje. Nie wiem, ojcze, no po prostu to jest...
To ja może, tak, może to... słówko też Panie Józefie, żeby też tak, no mówię, nie tracić wiary. Dziś przytoczyłem słowa świętego Jana Marii Wianeya. Wczoraj wspominaliśmy go. To on mówił, popatrzmy, jakie to były lata temu. Mówi, kiedy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataków na kapłanów. Bo tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary, nie ma religii. Więc no... To też jest nasze jakoś świadectwo, żebyśmy dawali świadectwo, żebyśmy, no może nie jest tak, że, tak jak Pan mówi, może taka walka z wiatrakami, ale żebyśmy się no, nie dali sprowadzić z tej drogi. Dlatego potrzeba tego życia sakramentalnego naszego. To jest ta droga dla nas, prawda? Ktoś będzie, może w końcu też się zastanowi, nad tym konfrontując swoje życie, swoją postawę, to co mówi, to jak ocenia. Nieraz pamiętam księdza Pawlukiewicza, który też mówił, że czasami ci, ludzie, którzy mają problem z własnym życiem, z własną wiernością Chrystusowi, czy życiu sakramentalnemu, wierności małżeńskiej, bo też to się może jakoś tak no, poukładało, nieraz mówimy źle, ale no to są też wybory ludzkie, prawda? No, szatan też kusi. Święty Jan Wianej mówił, że kusi tych, którzy... Piękne dusze. Piękne. Więc jeżeli chcemy teraz powiedzieć, no to no kapłaństwo to umiłowanie serca Jezusowego. I teraz... Ci, którzy przeżywają jakieś problemy, no najłatwiej zarzucić, prawda, bo to kapłan, no i jeżeli ksiądz, no to już nawet nie myślą o tym, co sami robić, ale każdy z nas jest powołany do świętości, ale aby być świętym, to też trochę trzeba być takim szalonym, trzeba stracić głowę, to co nas powstrzymuje od świętości, to często jakoś brak refleksji, zastanowienia, ale przede wszystkim modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba, prawda? To zjednoczenie z Bogiem. I tak w życiu kapłańskim, jak i w naszym. I myślę, że tutaj też nastąpił jakiś rozłam, takie jakieś odejście, prawda? Bo nieraz mówią Chrystus tak, Kościół nie, ale tak naprawdę to przecież Kościoła zapragnął Chrystus. To Chrystus dał sakramenty, powołał apostołów, I tak rósł Kościół, taki był zamysł, wyraz miłości Boga, że każdego z nas wybiera każdego powołuje, prawda? Też nawet rodzice widzą, że brak im nieraz, czy wiele brakuje, a jednak Bóg nie odbiera im tego daru macierzyństwa, ojcostwa. No nieraz dzieci się nacierpią, zanim ojciec, matka dojrzeją do właściwej miary ojcostwa swojego i macierzyństwa. Dlatego tym bardziej się módlmy. Myślę, że to jest droga. Matki też winny się modlić cały czas, nie wypuszczać różańca świętego ze swoich rąk. Tu musimy też może czynić refleksję nad sobą, taki rachunek sumienia, co jest z Słowem Bożym, prawda? Słowem, które Bóg do nas mówi. Zobaczmy, częściej sięgamy do internetu, do gazety, czytamy różne plotkarskie portale. No co nam tam przyjdzie dziś na te smartfony, to czytamy. A jak często świadomie sięgamy po Słowo Boga, naszego Ojca, naszego Zbawiciela, prawda? Co robimy, żeby nasze serce przylgnęło? Jak jesteśmy często chociażby na adoracji Najświętszego Sakramentu? Od nas zależy. Przechodzimy przez miasto, co jakiś czas słyszymy o tym, że otwarta będzie kolejna kaplica wieczystej adoracji Pana Jezusa. No ale pytanie, czy my tam będziemy, czy wejdziemy, prawda? Czy zatrzymamy się u tego, który jest dawcą życia, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie tylko dla kapłanów, nie tylko dla sióstr zakonnych, ale właśnie z naszego życia będzie rosło też to powołanie do życia, do tej służby, prawda? Konkretnej służby w Kościele. Ale potrzeba tę wrażliwość gdzieś budować. Niech się Pan nie zraża. Niech Pan nie myśli, że to takie walka z wiatrakami. Niech Pan będzie sobą. Niech Pan będzie wierny Chrystusowi. Wierny, a gdzie trzeba, też zająć stanowisko. Nie bać się, no nieraz może przyjdzie nam pocierpieć. Nieraz taki trochę ostracyzm poczujemy. Ale być wiernym. To jest jedyne rozwiązanie. Przecież chrześcijanie u początków Kościoła kończyli na arenach, rozszarpywani przez zwierzęta. Inni mieli dobrą zabawę, prawda? Tu dokonywały się dramaty tych, którzy wierzyli w Chrystusa. I tak przez wieki. Tak się dzieje w świecie i dzisiaj, prawda? Najbardziej prześladowani są chrześcijanie, ludzie wierzący, którzy poszli za Chrystusem. Ale nie traćmy nadziei. Człowiek może zabić ciało, ale nie może zabić ducha, jeżeli jesteśmy Chrystusowi. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przedstawiam się jako dziadziuś w podeszłym wieku.
Dziękuję.
Otóż chcę do tematu, w temacie dzisiejszym, chcę podać trzy krótkie świadectwa. Otóż w mojej parafii był budowany kościół, więc budowa szła dosyć sprawnie, ale księdzu zabrakło pieniędzy na jego wykończenie. Więc był czerwiec i spodziewaliśmy się, że ściany już były, natomiast potrzeba było pieniążków, żeby tak położyć. Zbliżała się zima. Wobec tego wszyscy sądzili, że ksiądz pójdzie i kredyt weźmie na ten cel. Otóż nie. Ksiądz ogłosił zambony do parafian, że kto może, żeby pożyczyli bezprocentowo na rok czasu pieniążki na wykończenie kościoła. I okazuje się, że jeden przyniósł powiedzmy 5 tysięcy, drugi 10, inny 30, prawda? I w tak sposób uzbierała się potrzebna kwota do położenia dachu przed zimą. To jest jedno świadectwo. Teraz drugie. Trudno przejść przez życie. Drugie świadectwo. Trudno, żeby nie nabić guza, żeby nie wyjść w konflikt z tym. I tak się zdarzyło. To było 5 lat temu, kiedy ze skargą poszedłem do księdza proboszcza, że mam konflikt. I boję się finału tego konfliktu, boję się. Więc było to w okresie przed Bożą Narodzeniowym. Ksiądz proboszcz podjął decyzję. Ja biorę tą wspólnotę, ja będę chodził po kolędzie. Wiem tylko tyle, że długa była obecność księdza w tym domu, w tej rodzinie. Tak na tyle długa, że następnie nie mogli się doczekać. Ale skutek był taki, że kiedy się z sąsiadem tym bardzo, bardzo skłóconym, którym mi się odgrażał, że okazuje się, że za 3 miesiące wyciągnął do mnie rękę, z wyciągniętą rękę przybieg i prosił o mediację, o zgodę. No pięknie, chwała Tobie, Panie, i bardzo, bardzo wdzięczny jestem temu księdzu swemu. Ale rodzi się tu jednocześnie taka myśl, ponieważ nie tylko w sąsiedztwie, ale i w rodzinach rodzą się konflikty. I teraz środki zaradcze to byłaby chyba ustanowienie takiego rozjemcy, który mógłby, znaczy grupy rozjemców, którzy mogliby na przykład w kurii pracować przy sądzie kościelnym, prawda? I no oczywiście to grupa wyspecjalizowana, która do mediacji byłaby mogła posłużyć. Nie wchodzę w te sprawy, powiedzmy tam finansowe, komu co i ile, prawda? Ale taki rozjemca byłby potrzebny, który nie musiałby, powiedzmy, w sposób rozkazodawczy, zobowiązujący pod względem prawnym, ale jako doradczy, jako głos doradczy. Taka grupa byłaby potrzebna. Trzecie świadectwo. Mianowicie tak, ponieważ jestem dziaduś i gdyby mnie wezwano na do domu ojca, to dzieci prawdopodobnie by zamówiły gregoriankę. Natomiast ja zdecydowałem za życia, że gregoriankę nie trzeba zamawiać. Natomiast zamówiłem 30 mszy świętych, wyszukując najbiedniejszej parafii, gdzie powiedzmy jest wielka potrzeba i powiedzmy, gdzie na przykład buduje się kościół czy dom zakonny, prawda? I tam złożyłem odpowiednią kwotę, zamawiając te 30 mszy świętej. To może te informacje, może komuś do wiadomości się przydadzą, a ja Panu Bogu dziękuję, jestem wdzięczny za moje lata życia, za błogosławieństwa nad naszą rodziną i za to, że wychowali mnie rodzice w wierze katolickiej. To na razie tyle. Dziękuję. Bóg zapłać za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy tylko pół godziny naszego spotkania. Zwróćmy się też w modlitwie. Myślimy o kapłanach. Matko Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów, Królowa Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne. Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu, za ich posługę, za przepowiadanie dobrej nowiny, za codzienny cud miłości na ołtarzach świata, za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia, za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca, za ich modlitwę i wiarę, za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw. Matko kapłanów, nasza Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich, niech trwają w jedności z Chrystusem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Boże. Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hanna z Warszawy. Ja chciałabym, zgodnie z prośbą ojca dyrektora, który właśnie prosił kiedyś, by w tych audycjach czwartkowych wspominać to, co prosił kapłanów, żeby właśnie informowali w tych audycjach, zgłaszali swoje, że tak, swoje realizowane przez siebie, powiedzmy, przedsięwzięcia. I chciałam zgłosić na przykład, chciałam podać taki przykład, że w mojej parafii w czasie pandemii, to trwało przez kilka miesięcy, była odprawiana w każdą niedzielę, były odprawiane msze święte, było ich 12 w ciągu każdej niedzieli, żeby wierni mogli po prostu, żeby spełnić te wymogi pandemiczne. Było 12 mszy świętych, pierwsza o 6:30 z małą przerwą od godziny 14, od godziny 15 do 16 i do 21. Było to 12 mszy świętych każdej niedzieli. Więc myślę, że to jest niezwykły przykład i wielkie poświęcenie tych naszych kapłanów, którzy właśnie z takim wielkim poświęceniem starali się, żeby wszyscy parafianie mogli uczestniczyć w niedzielę we mszy świętej przy tych ograniczeniach ilościowych. A następnie jeszcze chciałam przypomnieć jako wspaniałego kapłana księdza Jana Twardowskiego, którego poezję i którego wspomnienia, które liczne napisał. Właściwie do tej pory ksiądz Jan Twardowski jest wielkim krzewicielem i wiary. I na pewno, mimo że już nie żyje, na pewno jego wiersze, jego poezja potrafi nawrócić każdego niewierzącego, do którego trafią jego poezje. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie i chciałam przekazać właśnie te dwie, jedną informację i tą drugie wspomnienie o księdzu Janie Twardowskim. Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Hanno, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i bron. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i w ziemię rzuci się, nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony, w dożynki czy radosny zabrzmi śpiew.
Nie wolno nam ni sił, ni dnia musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam pospieszać ziarna chować. Na świecie głód, na świecie straszny głód. A nas tak wiele tych, co mogą pomóc. Ze swych zapasów szczytne braciom dać. I choć nie
Bardzo proszę, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Zamojskiego.
Witamy, Pani Tereso.
Proszę księdza, ja mam wielką prośbę. Już kilka dzwonię dni, nie mogę się zadzwonić. Jutro, myślę, że w godzinach gdzieś rannych córka będzie miała operację. Wierzę na raka chemię, jest w Niemczech. I w gardle jakieś głosy poszły. Będę operować. Tak się boję bardzo.
Polećmy
prosiłabym
tą operację i córkę, by Matka Boża też miała ją w swojej opiece, pod Twoją obronę.
W godzinach rannych, żeby msza się tak odprawiła. Wczoraj byłam do kolegiaty, nie zdążyłam już, bo nie miała czym jechać później.
Jak córka ma na imię?
Ewa.
Ewa, pod Twoją obronę, w jej intencji uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Księdza, nie można by w godzinach rannych, jak te mszy są, żeby msza była za nią.
Za Ewę, tak?
Tak.
Poproszę współbraci o to, żeby też w jej intencji modlili się.
I na adres do Zamościa, do kolegiaty wysłać pieniądze?
Wie Pani co, my mamy radio w Toruniu i mamy możliwość modlitwy w naszym sanktuarium, jednym czy drugim, co do Zamościa, to nie wiem. Bardzo dziękuję Pani Tereniu, więc proszę też i jakiejś wielkiej ufności, może też i podjąć modlitwę. Myślę też, że nie jeden z nas teraz będzie też i o Pani córce pamiętał, o tych, którzy są strapieni, o tych, którzy proszą nas o wsparcie u Boga, o Jego łaskę, no miłosierdzie. Jeszcze raz dziękuję Pani Tereniu. Będziemy o córce Ewie pamiętali. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław z południa Opolszczyzny, z parafii Braciszów na granicy polsko-czeskiej. Wiem, że tylu słuchaczy chciałoby się dodzwonić i opowiadać o swoich doświadczeniach z kapłanami właśnie i wypowiadać różne piękne rzeczy o właśnie kapłanach, którzy stanęli na ich drodze, których Bóg postawił na ich drodze. Ja też mógłbym godzinami o tym opowiadać, ale wiadomo, że audycja ma swoje ramy czasowe i chciałbym tylko się zwierzyć, że bardzo się wzruszam zawsze, kiedy słyszę w kościołach i tych małych kościółkach wiejskich i w tych miejskich, dużych, a także podczas różnych innych wydarzeń, jak na przykład pielgrzymki piesze. Teraz jesteśmy w trakcie pielgrzymowania na Jasną Górę. Ze wszech stron naszej kochanej ojczyzny wędrują pielgrzymki piesze i na pewno codziennie po wielokroć wśród intencji bardzo wielu, zawsze właśnie z taką gorliwością, z taką radością wierni, pielgrzymi przekazują intencje modlitewne dotyczące ich kapłanów i tych nieżyjących już, którym wiele zawdzięczają, i tych obecnych żyjących. I to jest takie naprawdę mocne wołanie do nieba, dziękczynne przede wszystkim za łaskę spotykania na swojej drodze wspaniałych kapłanów, braci zakonnych, sióstr. Więc myślę sobie, że to jest taki przejaw naszej, nie tylko pewnie Polski, ale to znam z autopsji, więc mogę o tym powiedzieć, takiej niezwykłej pobożności, bo to jest też kwestia pobożności, kiedy potrafimy docenić łaskę spotykania dobrych kapłanów. Oczywiście są różne sytuacje, przypadki, można by też opowiadać, ale ja osobiście Wątpiłem się właściwie tylko na wspaniałych kapłanów. Przed chwilą jedna z pań przypomniała księdza Twardowskiego. Miałem tę przyjemność, tę łaskę znać go osobiście od 1985 roku aż do śmierci. Sobie to poczytuję za wielkie wyróżnienie od Pana Boga i od ludzi dobrych. Można by te przytaczać różne teksty księdza Jana, ale napisał dla dzieci takie krótkie opowiadanko o księżach i słoneczniku, właśnie w którym wyraził taką piękną rzecz. Tam pisze o tym, że księża są różni, grubi, i szczupli, i wysocy, i niscy, i z pięknym głosem do śpiewania, i takim, przy którym myszy z kościoła uciekają, jak to ksiądz Sadowski żartobliwie, ale też na końcu puenta jest taka, że to, co łączy kapłanów, to jest właśnie umiłowanie Pana Jezusa. I przyrównał to do słonecznika właśnie, kapłanów do słonecznika. Słonecznik tarczą swoją obraca się ku słońcu, tak jak kapłani właśnie wskazują nam drogę do Chrystusa, naszego Pana. I tu właściwie w tym zawarta jest taka esencja tego, kim są dla nas kapłani. A ja, jeżeli korzystam już z okazji, że jestem na linii, to chciałbym wspomnieć kilku kapłanów, ale tak króciutko bardzo, od tych wiejskich, takich można powiedzieć nieznanych szerzej, takich jak ksiądz Edward Domański w moim życiu odegrał wielką rolę w parafii Ślibożyce Małe, tutaj koło nas, koło Głupczyc. Niezwykle dobrotliwy, dobroduszny, wielkoduszny człowiek, który przybył na te tereny z Małopolski, spod Proszowic, a tutaj przez tyle lat posługiwał i zapisał się wśród tej ludności wiejskiej. Bardzo pięknie jeżdżą co roku mieszkańcy na jego grób tam, w tamte strony z Opolszczyzny. Jest grób symboliczny tutaj przy kościółku w Ślibożycach Małych. To też piękny przykład, jak można dawać świadectwo już po śmierci kapłana o tym, że wielką wdzięczność się do niego czuje i ma się jemu wiele do zawdzięczenia. Myślę także o księdzu prałacie Stefanie Pierce. Ja się przy nim wychowywałem w Pietrzu, w małym miasteczku. Był proboszczem, kiedy zaczynałem być ministrantem. Wiele mu zawdzięczam. Potem odszedł od nas do Raciborza. Ksiądz biskup go tam przeniósł do większego miasta. Myśmy bardzo płakali, żałowali, że odszedł. A okazało się, że tam zrobił jeszcze większe dzieło, dokonał dzieła niezwykłego. Do dzisiaj jest pięknie wspominany, są dni księdza Pieczki. Co roku jest przyznawany taki medal księdza Pieczki, Unitas in Veritatis, jedność w prawdzie, pokazujący ludzi, którzy jakby w ideach, które głosił i którym był wierny, które realizował w swoim życiu ksiądz Stefan Pieczka, idą jego śladem jakby i w takiej działalności charytatywnej, społecznej, naukowej, kulturalnej się realizują i innym także dają siebie. To taka piękna inicjatywa, świadcząca o tym, że ludzie właśnie z Raciborza zadbali o to, by taki medal wymyślić i żeby to co roku się odbywało. Jest kapituła, która przyznaje te medale kilku osobom w ciągu roku. To towarzystwo już od 19 edycji jest bardzo pokaźne i myślę, że to jest to wielkie dobro, z którego my wszyscy też możemy dzisiaj korzystać po zmarłych kapłanach. Myślę też o naszym biskupie opolskim, pomocniczym księdzu Antonim Adamiłku, którego tutaj na ziemi głubczyckiej bardzo szanowaliśmy i szanujemy, i są pamiątki z jego pobytu tutaj w kościele parafialnym w Głubczycach. Jest piękna tablica oddająca cześć i chwałę jemu. Także są miejsca niezwykłe i takie jak na granicy polsko-czeskiej, wzgórze biskupa Antoniego Adamiłka, taki park, właśnie upamiętniający jego te wielkie, wielkie dzieła dokonane po wojnie. On się urodził w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, jako malutkie dzieciątko. Wrócił z matką na teren naszej Galicji Wschodniej, koło Zbaraża, w Maksymówce, tam się wychowywał. Piękny życiorys w Lwowie uzyskał święcenia kapłańskie, potem przed wojną jeszcze dał się poznać jako niezwykły ksiądz, który pomagał nie tylko Polakom tam mieszkającym, ale także Ukraińcom i innych wyznań ludziom, służył im pomocą duchową, także materialną. Potem przybył tutaj, jak wielu naszych rodziców, dziadków, na tereny Opolszczyzny i pełnił posługę dziekana, najpierw w dekanacie górczyckim. Kościoły remontował, w liceum był katechetą i fizyki uczył. No piękna postać, harcerstwo zakładał, a potem został kanclerzem kurii i przy biskupie Franciszku Jopie był pomocniczym biskupem, potem przy biskupie, arcybiskupie Afonsie Nosolu. Krótko mówiąc, no piękna postać, kapelan Solidarności. Pięknie, że pamiętamy i pamiętają środowiska różne o takich zasnych kapłanach. Co roku coś się dzieje. W tym roku tablice na wzgórzu biskupa Antoniego Adamiuka zostały ufundowane, takie poglądowe, i były delegacje z Opolszczyzny, także środowisko Solidarności, harcerze. Chówiec Głupczycki jest imienia biskupa Antoniego Adamiuka, więc taka przepiękna, piękna postać. Zacząłem od księdza, można powiedzieć, zwykłego, ale myślę, że nie ma księży zwykłych i niezwykłych. Spotykamy i w malutkich wioskach, i w miasteczkach, i w miastach księży niezwykłych. Od wikarego proboszcza, aż po arcybiskupa, czy papieża, nawet naszego wspaniałego Jana Pawła II, o którym by można było wiele mówić. Ale na koniec może tylko jeszcze wrócę do księdza Twardowskiego. I wczoraj tak wieczorem słuchałem radia i słyszałem piękną piosenkę niedocenianej naszej wokalistki jazzowej Grażyny Augustik z takim Brazylijczykiem Paulinho Garcia w duecie. Piękne rzeczy wyśpiewał i Beatlesów, i w tej wiązance takich pięknych melodii usłyszałem tekst Spoza nas, wykonany i po polsku, na przemian i po portugalsku. Piękne wykonanie piosenki, którą śpiewa także Mieczysław Szcześniak, Spoza nas. Przytulić w czas nieludzki swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. I o tej łasce chciałem na koniec powiedzieć, to, co na co nie zasługujemy często, a co przychodzi spoza nas, od Pana Boga po prostu, czyli kapłani, duchowni, siostry zakonne, wspaniałe, które się tyle modlą za nas. Za to wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bóg zapłać za wysłuchanie tego, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Panie, zostań z nami.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wanda z Krakowa. A ja Panu Bogu dziękuję za wspaniałych ojców kapłanów posługujących w Radio Maria. Za ojca Benedykta, Dawida, Grzegorza, drugiego Grzegorza, Piotra, Tadeusza i innych. Duchowi Świętemu dziękuję za natchnienie i mądrość, którymi Was obdarza, dla dawania odpowiedzi na nasze czasem najdziwniejsze pytanie.
A wam, ojcowie, dziękuję za waszą cierpliwość, wielką cierpliwość, za takt, grzeczność, kulturę osobistą. Dla nas, samotnych i nieprzylegających do dzisiejszego świata, jak to już moi poprzednicy powiedzieli, a ja to też podzielam, jesteście balsamem i radością. Bogu niech będą dzięki za was. Bogu wielkim niech będą dzięki. I myślę, że w tej chwili skończy się audycja, ale wszyscy słuchacze pomodlimy się za was. Bogu dzięki.
Bardzo dziękuję. Może też i słowo Ojca Świętego Jana Pawła II z tego spotkania w 79 roku w Częstochowie z kapłanami.
Moi drodzy, miłujcie Maryję. Nie muszę wam tego powtarzać ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat. Miłujcie Maryję. Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Tak mówię, z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona okazuje się dla was i przez was również matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa, jej opieki. Monstra te esse matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus tulit esse tuus.
Bardzo dziękuję i też w tym naszym spotkaniu, gdy mówimy o kapłanach, tych, którzy zostali wezwani po imieniu przez Chrystusa, wasze tak, ten, kto jest powołany do kapłaństwa, musi też i często może wiedzieć, że czekają go gwoździe, które przebiją ręce i nogi, przebite ręce, które będą konsekrować chleb w ciało Chrystusa i odpuszczać grzechy, a nogi będą zmęczone nieustanną wędrówką, by głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Chrystus ogołocony na krzyżu jest więc nieodzownym wzorem też i naszego kapłaństwa. Maryjo, która wspierałaś pierwszą wspólnotę, gdzie wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. Do ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej, wymownego znaku miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości, kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty. Zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość. Niech także wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizujące rady ewangeliczne, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie, o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym życiem: oto Boże, idę pełnić Twoją wolę.
Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy jesteśmy braćmi. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas.
umarłych wstał z grobu po trzech dniach. By niebo nam otworzyć, przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcił. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Założył święty Kościół swój, byśmy z nim jedno byli. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za włączenie się w naszą audycję pierwszoczwartkową. Jak w każdy pierwszy czwartek o 21.30 z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony, w sprawach odnoszących się do Boga.